Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Arkadiusz Dąbrowski, szef Miejskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A zaczniemy sobie od pomyj wylewanych na ludzi. Panu się dostało ostatnio, tak sobie myślę, jakieś 3 tygodnie temu widzieliśmy się tuż po konsultacjach. Trochę porozmawialiśmy na temat tego, co może się wydarzyć na Wzgórzach Piastowskich. Wtedy tak na dobrą sprawę jeszcze nikt nic nie wiedział, bo byliśmy świeżutko po konsultacjach. Potem z pańskiej inicjatywy, między innymi za pańskim pośrednictwem, pojawiają się w mediach społecznościowych linki do tego, że PSL popiera jak najbardziej zmiany na Wzgórzach Piastowskich, rewitalizację Wzgórz Piastowskich i jak poczytać, co się tam działo pod spodem, to no to można się niemiło zdziwić. Pan się przyzwyczaił do takich rzeczy?
Tak, przyzwyczaiłem się do tego. W zasadzie jak już tutaj w świecie zielonogórskiej polityki funkcjonuje od 2012 roku i na początku nie ukrywam, że to zderzenie z taką właśnie agresją, bo tak to nazwę, było dla mnie wielkim szokiem i strasznie to przeżywałem, szczególnie wtedy, kiedy pisałem właśnie na blogu politycznym innej rozgłośni. Tam często pojawiały się jakieś krytyczne komentarze. Zawsze w rozmowach z żoną mówiłem, że nie rozumiem po prostu tych ataków, bo to nie są ataki merytoryczne, tylko to są takie ataki agresywne, epitety nieprzyjemne.
No ale ludziom jest wygodnie, wie pan, usiąść sobie za klawiaturą i wylewać. Najlepiej jeszcze nazwać się Jan Kowalski, nie obrażając żadnego Jana Kowalskiego i po prostu pisać, co tylko komu ślina na język przyniesie, a czym gorzej się napisze, tym ten człowiek się pewnie lepiej czuje.
Dokładnie, natomiast mówię, przez lata przywykłem do tego jednak, że część ludzi właśnie pod ukrytymi jakimiś nikami komentuje, nie tylko mnie, bo przecież...
No wszystkich innych, tak
wszystkich
wygląda
innych,
rzeczywistość.
Także obserwując profile społecznościowe innych polityków znanych, lubianych, mniej lubianych, zawsze można znaleźć tam wiele właśnie takich nieprzyjemnych wpisów. Aczkolwiek, jak mówię, ubolewam nad tym, że polityka zmieniła się bardzo od 1989 roku, gdzie uważam, że na samym początku były to dyskusje merytoryczne. Oczywiście były spory światopoglądowe, inne pomysły. Natomiast teraz jest to właśnie taki hejt internetowy, taka wręcz, rzekłbym, no, nienawiść czasami, polegająca na tym, że nie potrafimy akceptować odmiennego zdania innych ludzi, bo ja jestem bardzo tolerancyjny. Oczywiście rozumiem argumenty tej strony przeciwnej, ale ja dostrzegam wiele właśnie plusów tych inwestycji i jestem, tak samo jak Polskie Stronnictwo Ludowe, jesteśmy za tymi inwestycjami, bo widzimy tutaj olbrzymią szansę rozwoju miasta. Oczywiście możemy dyskutować.
Dyskutować właśnie, bo dyskusja jest rzeczą zupełnie inną, kiedy można wymienić się argumentami i porozmawiać na konkretny temat, a czym innym jest bardzo lakoniczny wpis, 2-3 zdaniowy, gdzieś tam rzucony w jakimś komentarzu, z którego często nic nie wynika. Powiem więcej, niejednokrotnie obserwuję taką sytuację, że ktoś, kto komentuje daną rzecz, to albo tej rzeczy nie przeczytał, bo trzeba było przeczytać na przykład 2 strony A4 i to już za trudne jest dla niektórych, albo nie wsłuchał się w to, co się dzieje, a potem wypisuje swoje jakieś historie, bo ma utarte zdanie i co za różnica.
Dokładnie. Jak jest to przedstawione. Panie redaktorze, tak naprawdę ta ankieta, którą żeśmy stworzyli, to tak naprawdę był eksperyment społeczny, bo nie da się ukryć, że zwolenników tej inwestycji na Wzgórzach Piastowskich jest o wiele więcej niż przeciwników. Pośród moich znajomych, kiedy rozmawiam, to można było powiedzieć, że 1 na 10 tak średnio wypada. Natomiast dlaczego mówię o eksperymencie społecznym? Dlatego, że pojawiła się kilka dni wcześniej inna ankieta, że przeciwników właśnie tych inwestycji. Ja stworzyłem tą ankietę, żeby sprawdzić, jak to w ogóle działa. Okazuje się, że tam w ustawieniach tej ankiety można zrobić tak, że na przykład z jednego maila... Tak, z jednego maila może się na przykład dowolna ilość osób wypowiedzieć, tak? Co pozwala na pewnego rodzaju nadużycia i ta ankieta w żaden sposób nie obrazuje...
No jedna osoba jest w stanie wykreować jakiś tam wizerunek.
Oczywiście, jeżeli ktoś ma czas na to, to może sobie przez jeden dzień nastukać, że się tak wyrażę, tam około 500 głosów.
Tak? Pan, no większość tych takich mikroankiet, które funkcjonują w różnych portalach internetowych, działa na, niestety na takiej zasadzie, że wystarczy kliknąć, odświeżyć stronę, usuwając ciasteczka i można klikać tak sobie dowoli. Jak ktoś bardzo chce, to może oddać 1000 głosów i potem obrazek jest taki, że coś się lubi albo nie lubi.
Poza tym widziałem też ankietujących, nie wiem kto to był, widziałem ich w sobotę stali i w zasadzie też to było ciekawe, postałem kilka chwil, poobserwowałem. Ankietowali samych ludzi starszych, nie podchodzili do ludzi młodych, czyli generalnie, nawet jeżeli zostały zebrane jakieś podpisy, to pytanie pojawia się takie, na jakiej grupie docelowej te podpisy były zbierane, tak? Czyli generalnie...
No bo jeśli zapytamy seniora w wieku mocno zaawansowanym, czy ma ochotę wybrać się na narty, to odpowiedź będzie jasna, tak?
Dokładnie. Dlatego też był to pewien eksperyment społeczny, który pokazał, że tak naprawdę w żaden sposób nie należy poważnie traktować ani tej ankiety, którą my stworzyliśmy, ani tej drugiej, ani tych podpisów, bo tak naprawdę, żeby zobrazować
nastrój
społeczny, to jedyna rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, to jest referendum, tak? Albo jakiś, no nie wiem, inny sposób dotarcia do wszystkich mieszkańców, żeby wypowiedzieli się. Natomiast, tak jak powiedziałem, w rozmowach ze znajomymi, w rozmowach z ludźmi, bo też rozmawialiśmy z ludźmi, zresztą dlaczego my się w to włączyliśmy? Dlatego, że właśnie na podstawie rozmów z ludźmi okazało się, że pojawił się pewien pomysł i pojawili się przeciwnicy oczywiście tej inwestycji. Postanowiliśmy zbadać sprawę, rozmawialiśmy we własnym gronie, a także rozszerzyliśmy te konsultacje i okazało się, że tak naprawdę tych zwolenników jest więcej. Rozumiem, że niepokoje mieszkańców, którzy mieszkają w pobliżu wzgórz piastowskich. Rozumiem też pewne argumenty tych ludzi, którzy
dotyczące parkowania, że boją się, że przyjadą ludzie i nie będą mieli gdzie zaparkować.
Natomiast wydaje mi się, że tutaj brakuje troszeczkę takiej też jakby to określić może nauki, bo niewiedza powoduje czasem, że nie potrafimy właściwie określić się w pewnych sprawach. I tutaj przede wszystkim brakuje według mnie takiej świadomości mieszkańców, że miasto ma pewne pieniądze dedykowane. To jest bardzo ważne.
Nie, ale wie pan, są politycy, którzy przez cały czas epatują tymi pieniędzmi i jakby jeszcze przekonują mieszkańców do tego, że pieniądze można wydawać w inny sposób. Ja wczoraj słyszałem wypowiedź pani radnej Ronowicz, która komentując to, co się wydarzyło, przede wszystkim stawiała na to, że mieszkańcy są przeciwni lodowisku. No, magistrat wypowiedział się już blisko 2 tygodnie temu, że lodowiska w tym miejscu nie będzie, natomiast ludziom jakby tej informacji się nie przedstawia, tylko mówi się, że ludzie się organizują, bo nie chcą lodowiska. Podobnie jest właśnie z szafowaniem tymi kwotami. Zróbmy sobie za te 10 milionów, czy ileś jakąś inną rzecz. Oczywiście, że jeśli damy ludziom do wyboru wydawanie takich ogromnych pieniędzy, no to mogą spojrzeć na inne potrzeby, tak? Bo wychodzą i potykają się na dziurawym chodniku, no ale to nie są te pieniądze.
No dokładnie. Wystarczy sięgnąć niedaleko w historii, kilka lat temu cofnąć się i przypomnieć sobie także kwestie budowy CRS-u, tak? Były protesty, były.
Oczywiście.
Ludzie protestowali. Dzisiaj jest to centrum sportu i rekreacji, gdzie w zasadzie chyba już, nie wiem, ciężko znaleźć zielonogórzanina, który przynajmniej raz tam nie był, tak? Jest to centrum, gdzie gra nasz klub koszykarski, ludzie tam chodzą spędzać wolny czas i jest to pewna duma Zielonej Góry. Oczywiście jest to olbrzymi obiekt, on wymaga pewnie...
I oczywiście też ma mankamenty swoje,
zgadza się,
wszystko, co podstawa.
Natomiast ciężko sobie dzisiaj wyobrazić Zieloną Górę bez CRS-u. Może użyłem takiego porównania. Kilka lat temu nikt o Świebodzinie w zasadzie nie słyszał. Do momentu,
a do
kiedy...
tego chciałem dojść za moment.
Aha, to już...
Żaden... Wyprzedził pan moją myśl, ale bardzo dobrze, proszę kontynuować.
I dlatego porównałem jakby inwestycje w tą wieżę, która miałaby powstać na wzgórzach piastowskich do budowy pomnika Chrystusa Króla. I teraz, dlaczego ten pomnik, bo oczywiście też zostałem zaatakowany między innymi, że porównuję wartości jakieś chrześcijańskie do budowy świeckiego wieży. Natomiast
no powiem, że jedno i drugie miejsce jest takim miejscem, gdzie no w pewnym sensie też biznes się kręci, bo jeśli
oczywiście
spojrzymy na te wycieczki, które tam przyjeżdżają, to nie jest tylko miejsce, przy którym robią sobie zdjęcie i podziwiają figurę Chrystusa Króla, ale też takie miejsce, gdzie można kupować, sprzedawać pamiątki i różnego rodzaju dewocjonalia, wiesz, więc to jest też normalne miejsce, gdzie ludzie zarabiają pieniądze.
No tak? Pewnie powstały nowe miejsca pracy, została doskonalona infrastruktura drogowa, powstały pewne inwestycje w budynki, dom pielgrzyma, natomiast niedawno też właśnie tak z taką pewną satysfakcją przeczytałem artykuł, że właśnie pomnik Chrystusa Króla pojawił się w najnowszym teledysku Farrella Williamsa, co też świadczy świadczy o tym, że ten Świebodzin jest rozpoznawalny już nie tylko tutaj lokalnie, regionalnie.
No przez moment był to była to najwyższa figura Chrystusa na świecie.
Wszystkie pielgrzymki nie jeździłyby do Świebodzina, gdyby powstała tam metrowa figurka albo dwumetrowa, tak? Cały po prostu ten pomnik w całej swojej wielkości, a także no, nie można umniejszać także, że jest on w pewnym sensie jakimś tam centrum pielgrzymkowym.
Na mapie Polski, oczywiście.
Tak. Przyciąga właśnie mnóstwo turystów i często właśnie moi znajomi widzę na portalach społecznościowych, że przejeżdżając trasą S3 stają i robią sobie zdjęcie. Po prostu jest to dla nich taki punkt, gdzie należy przystanąć, zrobić sobie zdjęcie, zobaczyć to z bliska i tak samo myślę, że właśnie budowa takiej wieży w Zielonej Górze odniosłaby taki sam, albo nawet może większy efekt, bo...
Powiem panu, że słyszę, że Zielona Góra to w ogóle nie jest miasto turystyczne. Z niektórych ust padają takie słowa, że tutaj ludzie właściwie tranzytowo tylko przyjeżdżają, że nikt nie wierzy w to, że jakaś wieża może przyciągnąć turystów, bo czym innym są turyści, którzy jadą w góry na taką wieżę widokową podziwiać panoramę gór, a co tutaj w Zielonej Górze, a po co, a dlaczego. Ciekawostką jest to, że jeszcze nie mamy w ogóle pojęcia, jak to może ostatecznie funkcjonować, bo nie mamy takiej atrakcji w Zielonej Górze, natomiast już można zawsze powiedzieć, a po co.
No dokładnie, no, ale Zielona Góra ma na pewno dużą tradycję, jeżeli chodzi także o turystykę. Samo winiarstwo jest takim ciekawym jakby elementem, który jest mocno teraz wykorzystywany. Ludzie w Polsce, te nasze wina jakby przebijają się także już na rynek europejski. Ludzie w Polsce, często zadawane pytania, które ja otrzymuję od moich znajomych, gdzie można kupić takie wino, że chcieliby, jak będziesz jechał do nas, to przywieź butelkę wina, bo chcieliby spróbować, bo wiele dobrego słyszeli.
A powiem szczerze, że też słyszałem głosy, zanim powstawała winnica w Zaborze. A po co tam taka winnica wielka? A do czego ona ma służyć? A kto tu przyjedzie się zainteresować winem? A przecież nie mamy warunków, to na pewno jakieś kwaśne byle co będą z tego produkować. I tak dalej, i tak dalej. Też ludzi krytykujących mam wrażenie, że zawsze słychać głośniej i pojawia się ich dużo więcej w różnych środkach.
Tak, czyli zawsze jest tak, że protestujących słychać głośniej, bo oczywiście wiele osób po prostu się nie ujawnia. Wielu osobom jest to obojętne, natomiast w momencie, kiedy już ta inwestycja powstanie, tak jak w przypadku CRS-u, to wtedy ci, którzy nawet nie zabierali zdania, chętnie z niej korzystają i sobie nie wyobrażają, że mogłoby być po prostu inaczej. I tak samo jestem przekonany, że gdyby powstała nowoczesna infrastruktura na wzgórzach piastowskich, łącznie właśnie z tym stokiem narciarskim, łącznie z tą wieżą, wielu zielonogórzan byłoby z tego później zadowolonych. Tak?
Tylko wie pan, tu zawsze się pojawia ten argument, który jest oczywiście nie do końca prawdziwy, zwłaszcza na wzgórzach piastowskich, że jeśli będą chcieli wam tam robić jakąkolwiek inwestycję, to wytną połowę tego lasu. I pojawiają się takie właśnie półprawdy, czy nawet mikroprawdy, które są powtarzane i potem ludzie mówią, no może rzeczywiście będą chcieli coś zrobić, to wytną ten las. I często mówią to ci, którzy nie chodzą po wzgórzach piastowskich, bo jeśli wyjdą na wzgórze piastowskie i zobaczą poprzecinane wzgórza asfaltowymi drogami, które wybudowały na swoje potrzeby lasy państwowe, mogą, bo to ich teren, powycinane połacie lasu, bo jest to las gospodarczy, najzwyklejszy na świecie las gospodarczy, który jest przeznaczony do wycinki, a nie do rekreacji. Ale no, część osób się tamtędy po prostu nie spaceruje tamtędy i tego nie wie.
Teraz właśnie pan zabrał mi coś, co ja chciałem powiedzieć właśnie, że lasy państwowe prowadzą pewną gospodarkę. Tak. I teraz ja na wzgórzach piastowych bywam bardzo często, bo mieszkam niedaleko. Czasem jest tak, że jeżeli mam powiedzmy jakiś tam miesiąc przerwy, gdzieś nie zachodziłem w dany rejon, okazuje się, że po miesiącu wchodzę, a tam wymiotło las.
Tak.
I nikt nie protestuje, bo to jest gospodarka, którą prowadzą lasy państwowe. Oni muszą wycinać drzewa, żeby później je sprzedawać. Oczywiście robią później nasadzenia. I w tym przypadku oczywiście kilka drzew na pewno
wie pan, to nie jest nośne, bo jak można wyjść i protestować głośno przeciwko lasom państwowym, czyli przeciwko komu? Przeciwko dyrektorowi generalnemu, z całym szacunkiem dla pana dyrektora, ja nie pamiętam jak ma na nazwisko, przeciętny człowiek na pewno też nie wie, więc kogo będzie się oskarżać. Ale jeśli dotyczy to inwestycji na przykład miejskiej, no to jest to bardzo prosta sprawa. Kto jest winny? ten i ten, z imienia tak. i nazwiska.
Drzewa są wycinane. Nowa ustawa ministra Szyszko spowodowała masową wycinkę drzew w Polsce.
Po części, ale też masowe nasadzenia, co ciekawe. Może masowe, nie tak masowe,
oczywiście.
Ale jedno.
W każdym razie, mówię, ubolewam nad tym, że ta ustawa powstała w tak szybki sposób, bo można było zawrzeć napis, powiedzmy, drzewo za drzewo, bo nie ukrywajmy, że była ona potrzebna w pewnym zakresie, żeby właśnie pozbyć się tych niewygodnych, zagrażających.
Ona mimo swoich niedoskonałości miała też kilka całkiem rozsądnych punktów.
Tak. Natomiast tutaj przecież nikt nie mówi o jakiejś masowej wycince drzew. Oczywiście, nie oszukujmy się. Nowe inwestycje, bo to też jest taki pewien paradoks, z którym my się spotykamy w Zielonej Górze. Wszyscy, większość chciała przyłączenia gminy Zielona Góra do miasta Zielonej Góry. Te przyłączenie nastąpiło. Mówiliśmy o nowych możliwościach rozwoju. Nowe możliwości, czyli nowe fabryki, nowe przedsiębiorstwa. One gdzieś muszą powstać. One nie powstają na miejscach, gdzie stoją już pewne domy, że zburzymy jeden dom, postawimy fabrykę. To musi powstać.
Też byłyby protesty.
Tak. To powstaje gdzieś na terenach, które są niezagospodarowane. Tereny niezagospodarowane często są zalesione. Czyli należy przeprowadzić pewną wycinkę drzew, no i tam wtedy szykujemy tą całą działkę i tą inwestycję przeprowadzamy. Natomiast tak, chcieliśmy przyłączenia, ale gdy ma ta inwestycja powstać gdzieś koło mnie, nie, to ja nie chcę, tak? Ja tutaj chcę mieć spokój, ciszę, tak? Ale chciałbym, żeby powstały nowe miejsca pracy, ale niech powstaną tam,
gdzie indziej.
Chyba
z automatu przypomina mi się kwestia powstawania Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i strefy aktywności w Kisielinie, o której wielu mówiło, a po co ładować tam miliony w ten teren, na którym wiadomo, że i tak nic nie będzie, bo nikt tam nie przyjedzie, skoro mamy wolne miejsca w strefie aktywności gospodarczej na tak zwanym spalonym lesie. Minęło trochę czasu, zawsze musi minąć trochę czasu. Wczoraj pojawia się kolejny zagraniczny inwestor, który będzie inwestował właśnie w tym miejscu i nie kto inny jak Stanisław Iwan, który jest szefem czy wiceszefem KSSE. Mówi wyraźnie, strefa skurczyła się już do tego stopnia, że za moment nie będziemy mieli tutaj działki, którą będziemy mogli komukolwiek sprzedać. W tej chwili, gdyby chciał tam wejść naprawdę potężny inwestor, to nie wejdzie, bo nie będzie miał gdzie zainwestować. Po prostu te działki w ostatnim czasie sprzedają się jak ciepłe bułeczki.
Tak.
Strefa kwitnie.
Strefa kwitnie. Zawsze uważałem, że naszej strefie był potrzebny ten pierwszy strzał. Jakiś poważny Oczywiście. Inwestor, który wejdzie i jakby on będzie takim łańcuchowym pociągiem po prostu następnych i to się dzieje. Jest to oczywiście efekt wieloletnich zabiegań, magistratu, spotkań, a także nie można odmówić tutaj parlamentarzystom przez...
Naturalnie.
Mówię, koalicja PO-PSL tutaj miała na pewno też duży udział w tym wszystkim, ale też przecież wieloletnie zabiegi magistratu, fora gospodarcze, krajowe, europejskie, w których uczestniczyli, namawianie. Biznes lubi ciszę. My, to jest takie bardzo znane powiedzenie, my o wielu rzeczach nie wiemy. O tym się nie pisze, o tym się nie mówi. Te rozmowy trwały. Udało się...
No powiem panu szczerze, że pamiętam dokładnie, jak rozmawiałem tutaj z wiceprezydentem Lesickim, odpowiedzialnym między innymi za tego rodzaju inwestycje biznesowe w naszym mieście, kiedy mówił, że już za moment rozpocznie się inwestycja w firmę Ideal Automotive. Ta inwestycja właściwie już została ukończona, jakieś rekordowe tempo na tak wielką rzecz i mówi, jest już kolejna duża niemiecka firma zainteresowana tym tematem, ale absolutnie nie będziemy o tym mówić głośno. Mówię to off the record, poza mikrofonem. Mhm. Jeśli dojdzie do tego, że będziemy podpisywać umowę, to będziemy o tym mówić głośno. No i efekt jest, że wczoraj okazuje się, że kolejna niemiecka firma tuż obok, właściwie tak. po sąsiedzku się
Tak, lubuje. Dokładnie. Dlatego też tutaj spadała ostra krytyka na magistrat za słabe właśnie efekty, jeżeli chodzi o gospodarkę w Zielonej Górze, o ściąganie inwestorów. Zawsze jako przykład podawało się Nową Sól. Ja dobrze wiedziałem, że właśnie tutaj będzie ten efekt pociągnięcia za sobą, wejdzie poważny inwestor, zaraz następnie się zlecą, czego jesteśmy świadkiem teraz.
Notabene, wiele osób zdaje sobie z tego sprawę i jest to absolutny fakt. Mówi o tym nawet Wadim Tyszkiewicz, może nie mówi zawsze i bardzo głośno, ale wie o tym doskonale, że kolejne inwestycje, które też powstają w specjalnych strefach czy w strefach w Nowej Soli, dużą zasługą jest bliskość Zielonej Góry.
No jasne.
Po prostu, gdyby to była Nowa Sól oddalona od większego miasta o nie wiem, 100, 150 kilometrów, to inwestorzy też mocno by się zastanowili.
Oczywiście. To jest, prawda jest taka, żaden inwestor nie wejdzie z potężną fabryką, gdzie będzie musiał zatrudnić 500 osób, jeżeli nie dokona rozeznania lokalnego, czy on tych 500 ludzi znajdzie.
Do pracy, oczywiście.
Nowa Sól jest oddalona od Zielonej Góry około 30 kilometrów i przecież wiadomym jest, że masę ludzi z Zielonej Góry pracuje także w Nowej Soli.
I odwrotnie.
I odwrotnie. I teraz przeprowadzenie rozeznania, bliskość Uniwersytetu Zielonogórskiego, bliskość wielkiej aglomeracji, taką jaką jest Zielona Góra, powoduje, że ci inwestorzy, którzy inwestowali w Nowej Soli, brali na pewno to pod uwagę. I teraz to, że wchodzą inwestorzy do Zielonej Góry, to też jest jakby poprzedzone pewną diagnozą tutaj możliwości miasta. I tutaj wiele się właśnie mówi na temat współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego o kształceniu takich kadr, które będą kształcone właśnie pod danych inwestorów. Tak? Mamy teraz dzięki temu pewne możliwości, bo tych inwestorów się zjechało, że się tak wyrażę, na strefę, co cieszy. Powstają nowe miejsca pracy.
I niewykluczone, że ci inwestorzy będą de facto współpracować mocno z Uniwersytetem na przykład Zielonogórskim, bo tego rodzaju współpracę już widzimy. Uniwersytet stale współpracuje z wieloma różnymi firmami różnych branż. Powstają dedykowane laboratoria fundowane przez pewne firmy. Firmy wchodzą na uniwersytet, wprowadzają tam swoją kadrę, swój sprzęt, chcą kształcić fachowców, którzy potem u nich znajdą pracę. To naturalne korelacje.
Oczywiście. Zawsze mówiłem, że Zielona Góra jest miastem przyjaznym dla mieszkańców i dzięki właśnie tym inwestycjom, dzięki tym przedsiębiorstwom, dzięki koordynacji, odpowiedniej koordynacji współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, być może doprowadzimy do takiego stanu, że młodzi ludzie, absolwenci uniwersytetu, nie będą chcieli wyjeżdżać do Poznania, do Wrocławia, do Krakowa.
Bo nie będą
Bo nie będą musieli, bo tutaj znajdą dobrze płatną pracę, a Zielona Góra przecież cały czas w rankingach różnego rodzaju, to nie jest jedno czasopismo, to nie są dwa czasopisma, tylko to jest corocznie kilka tytułów, miasto przyjazne mieszkańcom, bardzo dobra komunikacja, tu się dobrze mieszka i mogę to z całą świadomością powiedzieć, bo 24 lata mieszkałem w Szczecinie, od w zasadzie 7 rok teraz mieszkam w Zielonej Górze i powiem szczerze, z całym szacunkiem do Szczecina i z sercem, które tam zostało, z rodziną, dzisiaj mogę powiedzieć, że mieszka mi się tu bardzo wygodnie. Dlatego, że przede wszystkim dlatego, że w takich olbrzymich aglomeracjach jak Szczecin, Warszawa, dojazd, komunikacja, człowiek traci 2 godziny dziennie na dojazdy. Tutaj wszędzie jest blisko, tu jest wszystko bardzo dobrze skomunikowane, drogi są dobre, bardzo dobra infrastruktura. Jeżeli jeszcze powstałaby obwodnica południowa, której też jestem zwolennikiem, a także pewne inne inwestycje, one podniosą tylko atrakcyjność tego miasta. I teraz cieszę się, bo to nie jest tylko moje odosobnione zdanie. Mam tutaj kilku właśnie takich znajomych napływowych, którzy gdzieś osiedlili się w Zielonej Górze, mieszkają tu kilka lat i oni właśnie dostrzegają te same walory, które dostrzegam ja i uważam osobiście, że zmierzamy w bardzo dobrym kierunku i mam nadzieję...
To w ramach dykteryjki na koniec panu powiem, a propos napływowych, rozmawiałem kiedyś z jednym człowiekiem, Włochem, który przyjechał do Polski jakiś czas temu, mieszka w Zielonej Górze od kilku lat, przyjechał tutaj z Sycylii i mówił, że to jest idealne miejsce do mieszkania. Rodowity Włoch, bo tutaj czas wolno płynie, tu wszystko jest takie spokojne. Byłem zdziwiony, byłem przekonany, że Włoch powie, że u niego na Sycylii to jest dopiero przez cały czas wolno płynący. On mówi wręcz przeciwnie, tam jakoś było tak dynamicznie, a tu jest spokój i tu mi się dobrze mieszka.
Dużo racji w tym jest, dlatego że mamy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, jesteśmy dość dużym miastem, ale jednak tutaj ten Sycylijczyk słusznie zauważył, że czasem mam wrażenie takie, że tutaj ten czas wolniej płynie. Człowiek idzie nawet na spacer, na deptak, idzie przejść się gdzieś właśnie na wzgórza piastowskie. Nie ma tłumów, jest taki spokój, jest tak relaksująco. Generalnie powiem szczerze, że to są też te cechy, które jakby zatrzymały mnie tutaj, bo nie ukrywam, że po jakby zamieszkaniu tutaj tęskniłem za moim miastem rodzinnym, ale te wszystkie walory, którymi Zielona Góra mnie do siebie przekonała, spowodowały, że dzisiaj sobie na przykład nie wyobrażam już mieszkania w innym miejscu. Mama nawet czasem do mnie mówi, że rzadko przyjeżdżam. Mówi, nie tęsknisz już za Szczecinem? Ja mówię, tęsknię za ludźmi, ale za Szczecinem może nie, bo jednak w Zielonej Górze jest fajnie.
No i bardzo optymistyczny i miły akcent na koniec naszej rozmowy. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.